Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Nie zwlekając, przejdziemy do pierwszego tematu, a tym tematem jest to, co się wydarzyło w dzisiejszej nocy o godzinie 4 czasu bliskowschodniego, 3 czasu polskiego. Doszło do zawieszenia broni między Hezbollahem a Izraelem. Dość tak oczekiwanie, ale też nieoczekiwanie szybko do tego doszło. Wczoraj w ciągu dnia padła informacja, że Benjamin Netanyahu, premier Izraela, w trakcie posiedzenia rządu przedstawił propozycję amerykańsko-francuską i została ona zaakceptowana. I o tym, w jaki sposób w praktyce wygląda to zawieszenie broni, porozmawiamy z Kazimierzem Gajowym, gospodarzem studia Bejrut, który jest już z nami na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to może pierwsze pytanie, co się zmieniło przez te kilka godzin? Czy coś się zmieniło? Czy rzeczywiście bomby zamilkły?
Tak, mamy to. Trzeba powiedzieć śmiało, mamy to. Jest wprowadzony w życie rozejm, a raczej zawieszenie broni na 60 dni na razie jako okres próbny i w zasadzie jest on respektowany. To trzeba podkreślić, że jednak Amos Hochstein, przedstawiciel samego prezydenta Bidena, przejdzie do historii jako ten, który dał radę, a Netanyahu jednak dał prezent prezydentowi Stanów Zjednoczonych odchodzącemu Bidenowi prezent. Tak, to jemu zostawił możliwość podania dokładnej godziny, kiedy ten rozejm ma wejść w życie. I rzeczywiście o godzinie naszego tutaj bliskowschodniego czasu, o godzinie 4, rzeczywiście wszystko zamilkło, ale było to milczenie poprzedzone naprawdę olbrzymim chaosem, masę samolotów bojowych, dziesiątki celów i to w samym centrum Bejrutu. Mam przyjaciół bardzo bliskich związanych z Radiem Wnet, którzy pracowali w samym środku Bejrutu, w wieżowcach, które w zasadzie były, no można by powiedzieć, poza listą przewidzianą przez Izrael do trafienia, do zbombardowania, ale obok niestety te pociski padały, no i ludzie zostali zablokowani przez godziny długie w najbardziej bezpiecznych miejscach tych budynków i rzeczywiście po 2 godzinach mogli opuścić, wrócić do siebie na północ. Tak, milczy niebo libańskie, ale nie ulica. Ulica śpiewa. No to podstawowe pytanie, które się rodzi, to kto zwyciężył? I znowu adepci Hezbollahu podnoszą palce w kształcie litery V. Wiktoria. Zwyciężyliśmy, ale niektórzy mówią, co to za zwycięstwo. Południa Libanu prawie nie ma. Bejrut w połowie też leży na ziemi. Baalbek prawie cały i Beka też. To jest w ich mniemaniu zwycięstwo, ale bardzo, bardzo przykre. Ulice, autostrada jedyna zresztą w Libanie jest po prostu przepełniona. Wszyscy wracają, choć nie mają praktycznie gdzie. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że rzecznik armii izraelskiej, arabskojęzyczny, przestrzegł. Nie pozwolimy na razie powracać do wiosek i miasteczek przygranicznych. Będziemy kontrolować, kto będzie wracał. Na razie wszyscy udają, że nic się nie stało, ponieważ rząd libański, który raz się poparzył, że za wcześnie ogłosił już rozejm, to było kilka tygodni temu, teraz po prostu milczy. Dzisiaj ma się na ten temat wypowiedzieć również sam premier Mikati. Oczywiście on już dawno oznajmił, że akceptuje Liban to porozumienie. Jednak nie mówi się o tym, że Hezbollah ma być rozbrojony. Izrael o tym mówi, Liban nie. Nie mówi się o tym, że Izrael powiedział, że będzie na tych wzgórzach południowego Libanu utrzymywał swoje pozycje bojowe przez 60 dni. Nie mówi się o tym, że jeżeli nawet tylko zauważy, że Hezbollah na nowo się zbroi, to będzie atakował. Czyli cieszymy się, mamy, jest rozejm, bo panie redaktorze, dziennie teraz ginęło około 100 cywilów, nie wiemy ilu bojowników i nikt nie wie, kto to jest te 100 osób, które dzisiaj nie zginą. Kto wie, czy nie ktoś z nas. Czyli jednym słowem, życia ludzkie są oszczędzone. Największym problemem będzie zajęcie tych pozycji hezbollahowskich przez Armię Libańską. Armia Libańska ogłosiła, że już zaczęła swoją pracę, ale są wątpliwości, czy Hezbollah naprawdę da się rozbroić. To, że przejdzie rzekę Litani, że zostawi południe Libanu, to chyba jest raczej pewne, ale czy da się rozbroić? Również rząd libański nie bardzo prze w tym kierunku, żeby rozbrajać Hezbollah, bo obawia się wojny domowej. Zresztą zauważamy ten stary, ale nowy podział wśród szyitów na adeptów Hezbollahu i innej, starszej partii z bardzo ciekawą historią, Amal. Do tej pory udawali, że są kumplami. W zasadzie byli jednym ruchem oporu przeciwko Izraela. Ale teraz, kiedy trzeba będzie dzielić tort, który nazywa się Piękny Liban, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Takim znakiem, że to już się skończyło i że mamy powrót do normalności, to będzie to, czy i kiedy zostanie wybrany nareszcie po ponad 2 latach prezydent Republiki Libańskiej. Jest to teoretycznie łatwe, bo tego dokonuje parlament libański, czyli wystarczy się zebrać, wystarczy zagłosować i wybrać oczywiście katolika, maronitę, bo tak przewiduje ta ugoda narodowa, która nie pisana, ale jednak obowiązuje od samego początku powstania państwa nowożytnego libańskiego, czyli od 43 roku zeszłego stulecia. Czyli optymizm, ale bardzo, bardzo umiarkowany. Bardzo, bardzo umiarkowany.
No to jeszcze pytanie, kto ma w takim razie nadzorować wprowadzenie tego, czy przestrzeganie tego zawieszenia broni, skoro Liban jest państwem, no chyba możemy powiedzieć, upadłym pod wieloma względami. Skoro armia libańska jest słaba, na pewno słabsza niż Hezbollah, no to w takim razie kto jest gwarantem tego, że rzeczywiście Hezbollah się wycofa, rzeczywiście być może dojdzie do jakiejś próby jego rozbrojenia, przynajmniej teoretycznie. Kto przekonał Izrael?
Tak, przekonał prezydent Biden, który się bardzo, bardzo skolegował z prezydentem Francji, w cudzysłowie, mówię oczywiście Macronem w tej sprawie. Bidenowi bardzo zależało, żeby otrzymać ten prezent od Netanyahu w postaci właśnie, że to on ogłosi, że to on doprowadził do zawarcia właśnie tego, przynajmniej na razie, rozejmu zawieszenia broni. I dlatego zapewnił Netanyahu, że będzie gwarantem on i Francja. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą inne kraje, a zwłaszcza te, które są tutaj obecne w siłach UNIFIL-u. Czyli jednym słowem to Stany Zjednoczone razem z Francją mają w terenie zapewnić, że ta umowa, ta ugoda, to zawieszenie broni, które opiera się na starej rezolucji ONZ-owskiej 1701, która też zawiera jeszcze starszą 1559, które mówią wyraźnie, że na ziemi libańskiej nikt nie ma prawa nosić broni poza armią libańską, że wszystkie bojówki mają być rozbrojone i mają jedyną szansę stać się po prostu siłą polityczną i uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym tego kraju. Zobaczymy, jakie prerogatywy otrzyma ten międzynarodowy kontyngent, gdzie mamy też polskich żołnierzy, proszę pamiętać, ponad 200, którzy są przy samej granicy z Izraelem. Jaka będzie ich rola? Bo nie ma wątpliwości, że to, co zrobiono w roku 2006, to spaliło od pierwszego dnia na panewce. Wtedy niby to siły armii włoskiej miały być tym głównym gwarantem. Przyjechało 3000 żołnierzy włoskich, ale chyba Włosi to bardziej do tańca, do śpiewu i do romantyzmu się nadają niż do pilnowania właśnie takich rezolucji. Stąd też to, że to Stany Zjednoczone, a wiemy, że czym dysponują Stany Zjednoczone, chociażby satelitami, które są w stanie z dala również kontrolować wszelkie ruchy na ziemi libańskiej, no i oczywiście siłą uderzeniową. Nie trzeba zapominać, że Izrael miał się czego bać, bo oto Senat amerykański blokował dostawy aktualnie jakichkolwiek amunicji, jakichkolwiek pocisków, bomb, zwłaszcza tych głębinowych, że tak powiem, które wybuchają pod ziemią na 20-30 metrów, i tego mógł się też przestraszyć sam Netanyahu. Kto jest zwycięstwem? No, wiemy tutaj na ziemi libańskiej, to po prostu szyici ogólnie rzecz biorąc z Hezbollahem. No, a w Izraelu to troszkę to marnie wygląda. Średnio 65% w całym Izraelu raczej uważa, że przegrali z Hezbollahem, a uchodźcy, przesiedleńcy, którzy mają wracać na północ Izraela, nawet 80% jest wśród nich niezadowolonych, że to tak się skończyło w połowie drogi. No cóż, my oceniamy jako ludzie, jako powiedzmy organizacje też i humanitarne, że oszczędzanie dzieci, oszczędzanie kobiet, oszczędzanie ogólnie rzecz biorąc życia ludzkiego i tego, co człowiek wyprodukował, jest na pierwszym planie. Czyli co by nie było, pochwalamy, cieszymy się, że Liban ma przyszłość. I jestem przekonany, że jeżeli dowiemy się, że jest nowy prezydent, a co za tym idzie, nowy rząd, a co za tym idzie, są przecież już tak dawno zawieszone wybory, chociażby samorządowe, zbliżają się te parlamentarne. No cóż, znowu Liban został postawiony przed bardzo, bardzo, bym powiedział, wyjątkową szansą w całej tej swojej ostatniej historii. No, ludzie, którzy mają tutaj po 50 lat, nie znają innych okoliczności jak wojna. Rodzili się, kiedy Bejrut płonął, dorastali, kiedy po prostu były różnego rodzaju konflikty z Syrią, z Izraelem, z Hezbollahem i teraz też za wieku już dojrzałym, kiedy mają swoje dzieci i swoje wnuki, żyją jeszcze podczas wojny. Innego życia nie znali. Należy im się chociaż troszkę oddechu, troszkę pokoju, bo kto był w Libanie, to wie, że to piękny kraj, że to bogaty w historię, w kulturę, w przyrodę, w cudowne, powiedzmy, cedry i zabytki. No szkoda, żebyśmy my tego nie mogli też podziwiać i oglądać. Ja już przygotowuję programy na wiosnę i zwracam się do wszystkich biur podróży w Polsce i biur zwłaszcza pielgrzymkowych. Róbcie to samo. Pytajcie nas, jak to zrobić, bo to będzie ubogacenie dla naszych obywateli polskich, żeby poznać ten kraj, a to będzie najszybsza pomoc Libanowi poprzez pobyt tu w hotelach, w restauracjach, a wiemy, że chociażby kuchnia libańska, no to już bije całe kuchnie świata.
I oczywiście my również będziemy zachęcali w Radio Wnet i w Radio Wnet będziemy również mówili o implikacjach geopolitycznych dla całego Bliskiego Wschodu, co oznacza to zawieszenie broni. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut. Do usłyszenia.